Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
Z jednej strony duża wilgotność w powietrzu powoduje, że w lesie często snują się delikatne mgły widoczne, zwłaszcza rano i wieczorem. Udało się je Państwu już zaobserwować? lasmaupa.radio.lublin.pl. Czas największej liczby spotkań edukatorów leśnych ze swoimi odbiorcami. Według ostatniego raportu z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych aż 270 tysięcy osób wzięło udział w zajęciach w szkole. To dużo czy mało? Jeśli wziąć pod uwagę, że ogólna frekwencja wynosiła blisko 2,2 miliona osób, to niewiele. I dobrze, bo zdecydowanie częściej wszyscy wolą wyciągać dzieci po prostu do lasu, na ścieżki edukacyjne, na zajęcia w terenie. Nie oznacza to jednak, że zajęcia w szkole są nudne czy bezwartościowe. Każdy, komu przyszło się kiedyś zmierzyć z salą gimnastyczną wypełnioną uczniami, wie, jak ciężko skupić ich uwagę. Ale nie jest to niemożliwe. My wiemy, że leśnicy to potrafią. Dlatego dziś wybieramy się na ścieżkę edukacyjną i do sali edukacyjnej Nadleśnictwa Włodawa właśnie. A że to żywa grupa, słychać od razu. Na początku pani nauczycielka musi od razu uspokoić wszystkich chętnych, tych, którzy chcieliby dotknąć, posmakować, a nawet ugryźć niektóre eksponaty znajdujące się w sali edukacyjnej.
Po cichutku, się nie przepychamy. Panią puśćcie pierwszą. Tak? I proszę, idźcie tam. Kochani, ale pani jest tutaj.
Znajdujemy się teraz w sali takiej Nadleśnictwa. Tutaj mamy kilka jeszcze obrazów, które są zostały z naszego pleneru malarsko-rzeźbiarskiego. Możemy sobie obejrzeć. Aktualnie pozostałe obrazy, które powstały podczas pleneru, znajdują się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Także jak tylko do nas wrócą w czerwcu czy w lipcu, to możecie przyjechać i je sobie tutaj pooglądać. A na razie to możecie rzucić okiem na...
Słuchajcie, moi drodzy, to bardzo ważna rzecz. Wasi koledzy spostrzegawczy zobaczyli od razu kaplicę świętego Huberta, dawną cerkiew prawosławną, która znajduje się na terenie gminy Wyryki w Suchawie. I to jest taka, można powiedzieć, takie miejsce bliskie sercu każdego leśnika i myśliwego, nie tylko z naszego terenu, ponieważ jest jedną z nielicznych na terenie województwa lubelskiego kaplic pod wezwaniem patrona myślistwa świętego Huberta. Ale też w tej kaplicy w środku, jak kiedyś byście zorganizowali wycieczkę, to chętnie was tam oprowadzimy. Znajdują się wizerunki innych patronów, na przykład patrona przyrodników świętego Franciszka, jest też Jan Paweł II, witraż, jest święty Eustachy, patron myśliwych prawosławnych, jest święty Jan Gwalbert, patron leśników, którego wspomnienie obchodzimy 12 lipca i wtedy powinien być prawdziwy dzień lasu, można powiedzieć. Także to jest takie miejsce, gdzie każdy przyrodnik znajdzie tutaj swojego patrona i będzie mógł w cichości poprosić go o wszelkiego rodzaju łaski, ale też jest położone w takim miejscu, że można też tam prowadzić edukację leśną.
A to już jeden z najbardziej charyzmatycznych edukatorów leśnych, jakich znamy dzięki leśnemu wędrowaniu. Włodzimierz Czerzyk, komendant posterunku Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Włodawa, a zarazem właśnie edukator leśny. A skoro już mówimy o tych najmniejszych, do których trzeba się pochylić wędrując po lasach, to zatrzymajmy się przy kolejnej leśnej tablicy na ścieżce edukacyjnej tuż przy budynku Nadleśnictwa Włodawa.
Tutaj mówiłam, że jeżeli w lesie spotkamy takie specjalne pojemniki z workiem, to wiemy, że co to jest? Co to jest takiego? Pułapka na... Tak, może być na korniki, może być też na jakieś inne gatunki. Tutaj mamy, zobaczcie, takie przykładowe owady, które mogą zagrażać naszym lasom. Jeden z takich ważniejszych owadów w naszym lesie to jest co? Zobaczcie, brudnica mniszka, tak? To jest taki motyl, który żeruje właśnie głównie na sośnie. I w okresie letnim leśnicy wywieszają właśnie takie pułapki w środku z taką substancją, która je wabi, czyli z feromonem. Właśnie takie pułapki służą do tego, żeby określić, kiedy jest taki moment kulminacji rójki. tych owadów i wtedy w tym momencie możemy określić, jaka jest skala zagrożenia przez te owady, tak? Tutaj zobaczcie, mamy następne gatunki takie, które zagrażają naszym lasom, czyli korniki, już sobie mówiliśmy wcześniej, czyli taki ważny szkodnik, czyli kornik drukarz, kornik, który żeruje na świerkach. I jeszcze drugi z korników, który właśnie stanowi takie duże zagrożenie w naszych lasach, czyli no tutaj jest akurat sześciozębny, a my mamy większe zagrożenie od ostrozębnego, tak?
Jeszcze cytyniec.
Cytyniec również, ale nie stanowi takiego dużego zagrożenia. Tutaj również mamy pokazano, jak wygląda pułapka na drwalnika paskowanego, ale one u nas akurat nie stanowią zbyt dużego zagrożenia. O, zobaczcie, tutaj mamy jeszcze jedną z ciekawszych pułapek. To jest pułapka na smolika lub na szeliniaka, czyli takie gatunki, które żerują na małych, świeżo zasadzonych drzewkach. Te drzewka to na przykład może być sosna i one żerują w ten sposób, że ogryzają taką młodą sosenkę przy samej korze, przy samej szyi korzeniowej i to powoduje, że ta sadzonka co robi?
Zsycha się.
Już później umiera, tak, zamiera. W związku z tym na uprawach, czyli w miejscach, gdzie sadzimy sadzonki, leśnicy, zobaczcie, albo wykopują takie specjalne dołki, nazywamy je dołkami chwytnymi, do którego te owady wchodzą, później nie mają możliwości wyjścia i właśnie tak je zwalczamy, albo specjalne są stosowane takie pułapki, zobaczcie, taka pułapka w formie takiej rurki z otworami, gdzie też wchodzą te właśnie te owady i później możemy oszacować, jaka jest ich ilość i możemy je później przez to odławiać i zwalczać. Także tak wyglądają takie najczęściej stosowane pułapki u nas. Tak jak mówiłam, najczęściej możemy spotkać taką pułapkę na brudnicę lub pułapkę na kornika ostrozębnego. Także to by było na tyle. Przechodzimy może dalej.
Wraz z uczniami przechodzimy szlak edukacyjny. Z jednej strony łatwy, a z drugiej strony bardzo trudny. Proszę się nie dziwić, że teraz jeszcze na progu lata będzie mowa o tym, jak zajmować się ptakami. Tymi, które przecież kochamy tak naprawdę. Bardzo często edukatorzy leśni i leśnicy po prostu powtarzają non-stop, że wiedza wielokrotnie powtarzana właśnie utrwala się. Dlatego my też utrwalamy naszą wiedzę związaną z zajmowaniem się ptakami, chociażby zimą. Włodzimierz Czerzyk, kolejny leśnik, ornitolog, pasjonat.
Tak jak każdy organizm żyjący, też ptaki, których jest najwięcej, są bardzo dekoracyjne, nie budzą wśród ludzi żadnych kontrowersji, nie ma żadnej ptakofobii i one są naprawdę bardzo sympatyczne. I pytanie jest, czy zimą ptaki potrzebują naszej pomocy? Jedne ptaki mają taką strategię, że po prostu nie liczą na naszą pomoc, tylko sobie fruną na zimowiska, na przykład do Afryki czy do krajów śródziemnomorskich, tam gdzie pokarm mają cały czas. Szczególnie tu chodzi o ptaki owadożerne albo takie, które żyją w środowisku wodnym i żywią się zarówno roślinami, jak i zwierzętami wodnymi. Ale część ptaków traktuje nasz kraj jako ciepłe kraje, na przykład jemiłłuszki, czy też północne gile przylatują tutaj, żeby spędzić u nas zimę. I szereg naszych gatunków rodzimych ptaków tak samo tutaj zimuje, szukając sobie jedzenia. Musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. Jeżeli naprawdę chcemy ptakom pomóc przetrwać zimę, dokarmianie powinniśmy zaczynać już późną jesienią. Późną jesienią karmnik odnawiamy, jeżeli nie, to budujemy nowy i tam dajemy karmę dla tych ptaków. I dokarmiajmy przez całą zimę, aż do wczesnej wiosny zaawansowanej, bo też samą wczesną wiosną ptaki nie mają żadnego pokarmu. I moi drodzy, jeżeli dokarmiamy ptaki, trzeba tutaj pamiętać o tym, żeby bez przerwy ta karma była w karmniku. Bo to jest taki mechanizm, jak na przykład byście mieli zimno w domu, i w pewnym momencie budzicie się rano w sypialni i myślicie, trzeba zjeść śniadanie. Od razu wiecie, że śniadanie to jest w kuchni. I u ptaków jest to samo. One się budzą rano z tych miejsc, gdzie nocują. Czasami w skrzynkach lęgowych nocują. Czasem właśnie w takich zadrzewieniach świerkowych. Sowy, uszatki nocują gromadnie. Są różne tam zwyczaje w nocowaniu ptaków. Ale wiedzą dobrze, że mają tutaj zaopatrzoną stołówkę, fruną do tego karmnika i tutaj jedzą. I jeżeli byśmy tutaj przerwali to dokarmianie, w tym momencie cykl ten życiowy ptaków przerywa się, one muszą szukać nowego pokarmu, nie zawsze go znajdą w odpowiednim czasie, bo są przyzwyczajone tutaj do tego, do naszej stołówki, tego karmnika i to dokarmianie się źle kończy. I należy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Nie dajemy jakichś produktów zepsutych, słonych, czy margaryny solonej dla ptaków, bo jeżeli jest dużo soli w tej karmie, to ptaki zimą będą szukały jakiejś wody, żeby sobie wypić. One nie jedzą śniegu, żeby uzupełnić wilgoć w organizmie. I tutaj też one w przypadku dużej ilości soli mogą padać, czyli robimy im niedźwiedzią przysługę. Trzeba wiadomo, jak dokarmiać. I można tutaj odpowiednio sposobem takim, jak to się mówi, gospodarczym, domowym, przygotować im karmę. Wy akurat jesteście z Wyryk, no to w większości gospodarstw rolnych są jakieś, że tak powiem, rzeczy odwiane ze zboża, czy też zboże, to nie nastręcza większej trudności, a w miastach to też można wytopić troszeczkę jakiegoś tłuszczu, trochę kupić ziaren słonecznika, pszenicy, czegoś takiego, czy owsa i zrobić takie kulki. Czasami w opakowaniach, tak jak cebule czy ziemniaki, z tych można wykroić takie siatki i też sikorki będą chętnie to jadły. A po uboju gospodarczym, że tak powiem, świni można stosować te skórki ze słoniną też niesoloną. Sikorki bardzo chętnie przylatują. I moi drodzy, powiem wam tak. Te ptaki, które dokarmiamy, odwdzięczają nam się wielu rzeczami, można powiedzieć tak materialnie. Po pierwsze, w naszych sadach czy ogrodach będą tępić nadmierną ilość owadów. Nie musimy wieszać puławek feromonowych, ani biegać z młotkiem i tępić te owady, na przykład na naszej ulubionej jabłonce, bo zrobią to za nas sikorki, zjedzą te larwy. A druga rzecz jest taka, że możemy obserwować, w jaki sposób te ptaki się zachowują przy samym karmniku. I naprawdę czasami, jeżeli dokarmiamy w takich miejscach pod lasem, to można zobaczyć kilka gatunków sikor naraz. I to nas pobudza do tego, żebyśmy w atlasie zobaczyli, że nie tylko do karmnika przylatuje sikora bogatka, ta najbardziej pospolita, ale jej inne kuzynki, na przykład sikora sosnówka, czy bardzo dekoracyjnie wyglądająca sikora czubatka. I oprócz tego jeszcze do tej stołówki naszej ptasiej przylatują inne ptaki. I nie zawsze, moi drodzy, trzeba włożyć wiele pracy, żeby przygotować ten karmnik z drewna, z listewek i tak dalej. Można czasem ze zwykłej 5-litrowej butelki do wody zrobić karmnik, wyciąć po prostu okienka, takie, żeby ptaki mogły wyfruwać do środka i na zewnątrz wyfruwać i tam sypać ziarno. Ptaki się do tego doskonale przyzwyczają. Wróble, sikorki, dzwońce czy też inne ptaki występujące u nas. To można zrobić zawsze. Można też dokarmiać ptaki przy szkole i obserwować dokładnie, jakie są gatunki, później je rozpoznawać. I naprawdę to jest taka, można powiedzieć, pierwszy stopień przygody z przyrodą, bo niektórzy z was kiedyś może zostaną naukowcami, to właśnie to też jest tak jak taka namiastka badań naukowych nad występowaniem ptaków na danym terenie. Dziękuję bardzo. Pytania?
A jeśli tylko państwo mają jakieś pytania, to proszę bardzo. lasmaupa.radio.lublin.pl. Co miesiąc, przez cały rok przedszkolaki przyjeżdżają do lasu na różnego rodzaju wyprawy. I to nie tylko przedszkolaki, ale wszyscy uczniowie wszystkich klas. Co się dzieje podczas takich zajęć? Można zbierać patyki, rzucać się szyszkami, dotykać kory drzew, poznawać pory roku i obserwować, jak w tym czasie zmienia się las. Zabawa jest przednia, ale koniecznie trzeba zaznaczyć, że w czasie tych niepozornych zabaw rozwija się empatia, wrażliwość i szacunek do przyrody. Takie zajęcia dla najmłodszych prowadzą i pomagają organizować leśnicy. Może w przyszłości któreś z tych dzieci zostanie znanym botanikiem, może pszczelarzem, a może fotografem przyrody, a może kiedyś też będzie wychowawcą w przedszkolu i sam zabierze do lasu wszystkie dzieciaki. Czy młodsi, czy starsi rzeczywiście uwielbiają zajęcia edukacyjne.
I wiemy wówczas, też po przekrojach, które widzimy, w jakim wieku jest dane drzewo. To jest bardzo pomocne, na przykład w drzewach cennych, takich, których jest mało, w jakichś parkach. W lesie stosujemy o tyle, o ile nie wiemy, jaki jest wiek drzewostanu, takie metody pomocnicze albo naukowe. A w tych na przykład parkach, gdzie są cenne drzewa, pomniki przyrody, no to też wiadomo było, żeby podać jakiś przybliżony wiek, to się stosuje właśnie też ten świderek Presslera. Tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy.
Edukator Włodzimierz Czerzyk opowiada o leśnym świderku, a nawet świdrze i to konkretnym. Polecam Państwu wybrać się do izby edukacyjnej, na przykład Nadleśnictwa Włodawa, po to, żeby samemu spróbować wydrążyć świdrem otwór, który pokaże nam wszystko to, o czym już wiedzą leśnicy i czego nas nauczyli. Nie musi być to Nadleśnictwo Włodawa, bo przy wielu nadleśnictwach znajdują się takie izby edukacyjne, gdzie różnego rodzaju sprzęt leśny amator może sam wypróbować i to, no może niekoniecznie na sobie, ale po prostu na elementach przyrody. A my oczywiście ruszamy dalej. I to tam spotykamy się z uczniami na terenie Nadleśnictwa Włodawa podczas takich zajęć edukacyjnych w Zielonej Szkole. Nauczyciel Włodzimierz Czerzyk.
Słuchajcie, moi drodzy, nie będziemy wam tutaj omawiać wszystkich eksponatów. Potrzebuję człowieka postawnego. O, tu się kolega nadaje. Trzy kroki do tyłu wszyscy, a kolega tu zostanie. Słuchajcie, pokażę wam w bardzo prosty sposób, w jaki sposób leśnicy robią pomiar drzew stojących. Wyobraźcie sobie, że kolega jest okazałym drzewem dębowym, no nie? Ale tutaj folder, a możesz folder trzymać w ręce. Ręce do góry zrób, tak? Żeby dąb był, zobaczcie, ale wyżej te ręce. Także o, tu jest korona drzewa, tu jest pień. I taki przeciętny leśnik, leśniczy taki na przykład jak ja, żeby wiedzieć, ile objętości drewna jest w drzewie stojącym, na wysokości 1,30 m, mierzy pierśnicę tego drzewa. No zobaczcie, jest okazały tutaj dąb, ma 30 cm pierśnicy i trzeba jeszcze drugi wymiar zrobić, czyli za pomocą takiego urządzenia, to się nazywa klupa albo średnicomierz, moi drodzy. A to drugie, to jest wysokościomierz z pewnej odległości. Na końcu tutaj mierzę tam, gdzie najwyższy liść na wierzchołku, cyngiel uruchamiam, spust i odczytuję, że ma 2 m i 30 cm wzrostu z rękami, czyli mamy do czynienia z okazałym dębem. 30 cm pierśnicy, 2 ileś wzrostu i odczytujemy ze specjalnych tablic, jaka jest objętość tego drewna, czyli mówi się tak potocznie masa drewna stojącego.
Udało się. Zajęcia możemy uznać za zaliczone. Na każdym kroku, i to dosłownie, bo na każdym przystanku takiej ścieżki edukacyjnej w lasach, tym razem w Lasach Włodawskich, możemy spotkać przygody. Proszę bardzo, młodzi ludzie, uczniowie mogą stać się na przykład chociaż na kilka chwil leśnikami, a nawet zaspokoić swoją wiedzę. Jak połączyć las i matematykę? Warto ćwiczyć, warto liczyć.
Tu, moi drodzy, jeszcze któryś z waszych kolegów powiedział, że tu są ogromne rogi wiszą. 12, tylko że widzicie, rogi to na przykład ma krowa, owca albo koza. I te, tak, a to jest poroże. A czym się różnią rogi od poroża oprócz wyglądu?
Bo zwierzęta domowe nie gubią rogów, tak jak krowa, a jelenie co roku rzucają poroże i następny rok odrasta im, ale większe.
Bardzo dobrze. Widzicie, bardzo mądrze kolega powiedział. I zobaczcie, poroże jest wytworem kostnym, wyrasta z tej kości i później co roku te kości po prostu są zrzucane. I barwa, o ta, każdej tyki poroża, bo poroże składa się z dwóch tyk, jest czym? Jest niczym innym, tylko barwą roślin, o które ten byk jeleń to poroże wycierał. A zwierzęta domowe mają rogi zbudowane z keratyny. Jakbyście chcieli wiedzieć, jak wygląda keratyna, no to możecie sobie obejrzeć własne paznokcie, bo też są zbudowane z keratyny, rosną całe życie, mimo że się obcina. I taki sam i są wytworem naskórka. To żebyście wiedzieli. W tych gablotach są różne akcesoria do prac leśnych. Tam w tych innych gablotach są takie eksponaty związane z tym, co się w lesie dzieje, że kiedyś partyzanci byli. Tutaj są miejsca, gdzie do tej pory możemy znaleźć różne pozostałości po bitwach partyzanckich, a często w drzewach rosnących są wrośnięte pociski, tam gdzie były działania wojenne, a w tej gablocie znajdują się podczaski kłusownicze i to, czego nie wolno zostawiać w lesie na zwierzęta. Tu, moi drodzy, zwróćcie uwagę jeszcze jedna rzecz. Mapa leśna. Kto z was miał przedmiot geografię? Pytanie. A wiecie, jak na mapie określa się góry, jakim kolorem?
Brązowym.
Bardzo dobrze, brązowym. A jakim się określa morza, rzeki, jeziora?
Niebieskim,
bardzo dobrze. A u nas na przykład w lesie kolorem takim jak góry w geografii określa się miejsca zajmowane przez sosnę na mapie, a niebieskim miejsca zajmowane przez brzozę. Im bardziej intensywny kolor na mapie, ciemniejszy, to jest starszy drzewostan, a im kolor jaśniejszy, to jest drzewostan młodszy. I tutaj wiadomo, że tutaj dużo sosny rośnie i brzozy. To jest mapa jeszcze bodajże z 1931 roku z okresu międzywojennego i ten system kolorów po dziś dzień też stosujemy. Macie pytania jakieś? A jak nie macie pytania, to ja mam jedno zasadnicze pytanie. Idzie sobie człowiek po lesie, no nie? I jak go rozróżnić, że jest służbą leśną, czyli leśniczym na przykład, albo strażnikiem? W jaki sposób?
Miał mundur.
Bardzo dobrze. I tu zobaczcie, mundury są takie powojenne, a tam ten sztuczny leśnik ma mundur współczesny, wyjściowy. A ja mam mundur terenowy na sobie, jako żywy leśnik, także możecie sobie porównać. Tutaj tak to wygląda. Nie macie pytań? Jak nie macie, to z jednej strony dobrze, z drugiej to trochę źle, ale zapraszam do obejrzenia filmu, do sali sobie usiądźcie.
A jeszcze, czym się różni, jeżeli jeleń jest parzysty i nieparzysty, jeżeli ma rogi? Parzyste i nieparzyste.
To bardzo proste. Słuchaj, jak liczysz, znaczy wiesz, genetycznie to jest uwarunkowane u byka, albo mechanicznie coś się dzieje. Ale na przykład jak tu liczysz, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Mnożysz to przez dwa i mówisz, że to jest dwunastak. Ale na przykład, jak na przykład na tym jest sześć, a na drugim jest pięć odnóg, to zawsze mnożysz przez tą, co jest więcej, czyli będzie dwunastak, ale wtedy mówisz, że jest nieregularny.
Tak właśnie.
Bo a regularny by był wtedy, jak jest po sześć na każdej odnodze. Raz, dwa, trzy, ten jest regularny dwunastak. A jak ma o jedną odnogę mniej, bo od tej tyki co więcej odnóg się mnoży przez dwa, a później się dodaje, że nieregularny.
O proszę. Duch w narodzie, to znaczy duch w przyrodzie, nie ginie. Okazuje się, że jeszcze są tacy, którzy są bardzo zainteresowani lasem, przyrodą, a nawet łowiectwem. Mówiliśmy o tym, jak bardzo ważną rolę spełniają leśnicy, jeśli chodzi o edukowanie społeczeństwa. Państwo mają to co sobotę, w leśnym wędrowaniu, oczywiście w Polskim Radiu Lublin. To tutaj też leśnicy uczą nas, jak postępować z lasem. Ale poza takimi miłymi spotkaniami z uczniami w lasach, przecież najważniejsza jest praca leśnika, w tym oczywiście ochrona lasu. Dlatego teraz zabieram Państwa na teren Nadleśnictwa Tomaszów, po to, żeby pokazać, że praca leśnika to nie tylko ścinanie drzew.
Pracujemy na takich gniazdach niewielkich rozmiarów, w związku z tym akurat taką metodę zabezpieczania tutaj przyjęliśmy. Z kolei na powierzchniach, gdzie te nasze uprawy są bardzo duże, to zabezpieczanie raczej przyjmuje formę mechaniczną i tam kierujemy się raczej w stronę grodzenia upraw. Należy pamiętać, że to zabezpieczanie formą tą chemiczną, którą teraz wykonujemy, właśnie której jesteśmy świadkami, należy prowadzić co roku. To się wiąże z dość dużymi kosztami. A co za tym idzie jeszcze, ta metoda jednak nie daje takiej 100% gwarancji na zabezpieczenie takie pełne uprawy z kilku powodów. Po pierwsze, nie zabezpieczamy 100% drzewek. Po drugie, zgryzane są pędy boczne. A po trzecie, co jeszcze ważne, o czym nie mówiłem, czasami zdarza się, że jeżeli jest chłodna wiosna, ograniczona baza pokarmowa, jeżeli szybko te pączki ruszą na wiosnę, wyrosną te malutkie przyrosty, czasami zdarza się, że sarna potrafi jeszcze właśnie te przyrosty, które po zabezpieczeniu wyrosły już, potrafi je sobie zjeść. Także jest kilka takich warunków, które tą metodę klasyfikują, jeżeli chodzi o skuteczność, troszeczkę niżej. Natomiast najbardziej skuteczną metodą jest właśnie grodzenie upraw. I przy dużych powierzchniach, gdzie są większe uprawy, stosujemy właśnie tą metodę. Konsystencja właśnie tego środka jest tak opracowana, że w momencie, kiedy ten pączek zaczyna nabrzmiewać, z łatwością to kruszywo, że tak powiem, bo w tamtym momencie to już jest takie jakby kruszec, pęka i daje swobodę już dla nowego przyrostu. Także z tym akurat nie ma żadnego problemu. Być może gdyby zostało to zbyt obficie nałożone, ale to trzeba było zrobić celowo. Żeby nałożyć tego środka bardzo dużo, jakąś taką grubą warstwę, to może to by troszeczkę tam jakby utrudniało, ale jak się prawidłowo zabezpieczy, tak jak tutaj widzimy, to nie ma z tym najmniejszego problemu, ten przyrost uzyskamy taki pełnowartościowy.
Leśnicy pracują, ale przecież szala w lesie przechyla się na to wszystko, co pozytywne. Więc tych pozytywnych doznań leśnych życzę Państwu jak najwięcej. Magdalena Lipiec-Jaremek, do usłyszenia i oczywiście do zobaczenia też gdzieś na ścieżkach leśnych.